Analizy Live, Rafał Bogusławski, Robert Stanilewicz, kłaniamy się nisko, mówimy tutaj o inwestowaniu, gospodarce, rynkach i o świecie i mamy kolejny rekord na WIG-u. WIG urwał się z uwięzi giełda wyżej i wyżej, ale oczywiście to nie jedyne tematy, wejdziemy też w głębiej w kwestie amerykańskich obligacji, zobaczymy co Chińczycy importują z Europy, konkretnie z jednego kraju i wiele jeszcze innych ciekawych tematów. Oczywiście czekamy na wasze komentarze, na wasze pytania, na wasze propozycje tematów. Kto jeszcze tego nie zrobił, zachęcamy do zrobienia subskrypcji kanału Analizy Live i włączenia powiadomień. I zabieramy się do działania. Ruszamy. Rafał Bogusławski, Robert Stanilewicz, Analizy Live. WIG, warszawski indeks giełdowy, ten najszerszy. Kolejne rekordy. Rzeczywiście dzieje się bardzo dobrze, aż za dobrze. Oczywiście też aż nie sposób nie szukać dziury w całym i powodów, dla których miałoby się to skończyć. Tutaj na myśl przychodzi oczywiście nasz regularny gość, czyli Sebastian Buczek, który mówi zawsze w takich sytuacjach, no cieszmy się, bo skoro tak, no, znaczy, że są wzrosty, tak? Jest dobrze.
Jest dobrze. Kolejne rekordy na WIG-u. Poprawa nastroju, znaczy dobry nastrój się utrzymuje ogólnie na rynkach wschodzących, risk on. Cały czas też pozytywnie. Amerykanie się cieszą, inwestorzy w Stanach Zjednoczonych się cieszą, że rynek pracy jest słabszy. Wczoraj były słabsze dane. Większa liczba zasiłków, wyższa liczba zasiłków dla bezrobotnych. No i to był powód, żeby się dolar trochę osłabił, rentowności obligacji trochę w dół, rynek akcji w górę. Przede wszystkim Dow Jones i spółki Value. To jest w ogóle od kilku tygodni ciekawe, że w Stanach Zjednoczonych, od dwóch tygodni dokładnie, trzech w zasadzie. Od trzech tygodni spółki value są silniejsze, zwłaszcza utilities, czyli spółki, które zazwyczaj dobrze się zachowują wtedy, jak słabnie gospodarczy, lepiej niż cały rynek. No to one rosną w tej chwili mocniej, no ale WIG, myślę, że to też jest jedna rzecz właśnie, która wpływa pozytywnie, to znaczy teraz w związku z tym, że inwestorzy szukają spółek użyteczności publicznej albo dóbr pierwszego użytku, tak, pierwszej potrzeby, bo te indeksy rosną najbardziej branżowe w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie też są poszukiwania bardziej takich spółek, które niekoniecznie są high-techami. No i WIG ma taką strukturę, że tutaj high-techów no, za dużo nie ma, więc...
Czy WIG ma taką strukturę, to znaczy my... giełda, no bo WIG to cała giełda, tak, prawie.
No tak. No tam ważą najwięcej spółki, no, banki.
Gospodarka ma taką strukturę. Znaczy to nie, ja nie twierdzę, że giełda akurat warszawska stuprocentowo odzwierciedla gospodarkę, bo może no, tu pewnie dyskutować. No ale tak, spółek takich technologicznych nie mamy i to się okazuje być zaletą w tym przypadku, tak?
No teraz tak, no, patrząc na Stany Zjednoczone, Nasdaq w ostatnich dniach jest słabszy, a WIG jest silniejszy, ale to dwa czynniki tutaj wpływają. Według mnie to jest jedno to jest to, że słabszy dolar to w ogóle jest zawsze... A ten tydzień jest na dolarze, powiedzmy, zakładam, to jest ruch korekcyjny, tak, ale dolar się lekko osłabił, co sprzyja w ogóle rynkom schodzącym, po pierwsze, a w ogóle rynkom aktywom bardziej ryzykownym, tak, czyli jest risk on na świecie. Więc to jest jedna rzecz, a druga, że faktycznie w tej chwili inwestorzy, jak zaczęli szukać w Stanach Zjednoczonych spółek, które były niedowartościowane albo trochę zostały w tej osi, no to stwierdzili, że utilities to jest właśnie to, co powinno rosnąć. Od połowy kwietnia to ponad 12% takie ETF-y, które inwestują w te spółki utilities porosły. Zdecydowanie więcej niż Nasdaq, zdecydowanie więcej niż S&P 500. I my jak rośnie stara gospodarka, tak, bo Stany Zjednoczone, no to też ten indeks utilities, no to można traktować jako starą gospodarkę, to jak rośnie stara gospodarka, to WIG zachowuje się zawsze lepiej. To znaczy to jest część kapitału jednak płynie w takie segmenty, które są reprezentowane na polskiej giełdzie, więc no nie musimy się z tego powodu raczej bardzo martwić, trzeba się cieszyć tym, co jest, natomiast są przyczyny takie też na rynkach światowych, które sprzyjają WIG-owi. Natomiast to, co zacząłem mówić o Stanach Zjednoczonych, że te utilities właśnie rosną dużo szybciej, ostatnie dni to też jest przyspieszenie. Kolejne dane, które pojawiały się z rynku pracy i o aktywności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych i teraz ten liczba zasiłków dla bezrobotnych, to spowodowało, że jest przesunięcie kapitału w stronę tych bezpieczniejszych spółek. One są traktowane właśnie spółki utilities, czy te spółki, które zajmują się dobrami pierwszej potrzeby, czyli na przykład żywnością, no to one zachowują się lepiej w takich fazach, kiedy rynek zaczyna spodziewać się dekoniunktury w gospodarce albo spowolnienia gospodarczego. I to jest trochę niepokojące, znaczy patrząc na cały rynek, to jeżeli rynek zacznie grać scenariusz jednak z recesyjnego spowolnienia w Stanach Zjednoczonych, to pewnie Nasdaq będzie zachowywał się słabo, no i to też by sugerowało wtedy jakąś korektę na innych giełdach. Znaczy Nasdaq zazwyczaj wymusza ruchy korekcyjne na większości giełd.
Czy ty mi chcesz powiedzieć, że to, że WIG jest na nowych rekordach, to jest zły znak? Że to oznacza, nie, że będzie spowolnienie, że będzie jakiś kryzys, wiesz. Poza tym ja myślałem, że miałem nadzieję, że coś powiesz o warszawskiej giełdzie, o tym WIG-u, że w ogóle super, że jednak inwestorzy odkryli warszawską giełdę już tam jakiś czas temu, parę miesięcy temu i to się utrzymuje. Że wiesz, że to nie jest tak, że mamy po prostu jakieś, nie wiem, kiepskie spółki, nikt nie chce przychodzić z pieniędzmi, kolejne rekordy w Warszawie, a ty znowu mówisz tylko o Stanach. No, to jak to jest? Nie ma znaczenia tego, co się dzieje w Polsce?
Nie, no ma znaczenie, znaczy tutaj sentyment do naszego rynku się zmienił, zresztą mówiliśmy o tym wielokrotnie. Zmieniła się opcja polityczna, to znaczy to jest kwestia regulacji, czy powiedzmy bardziej większej przewidywalności tego, co będzie robił rząd, niż jak był rząd PiSu. I to od października ubiegłego roku ewidentnie było wyceniane przez rynek i to jest nadal wyceniane. Natomiast jest jeszcze kilka kwestii, które miały znaczenie, to znaczy poprzednia dekada dla naszego rynku była zła, między innymi dlatego, że zostało zdemontowane OFE. I to nas bardzo bolało, jeżeli chodzi o przepływy kapitałów, natomiast też ze względu na to, że były na przykład wprowadzane różne podatki, tak jak podatek bankowy, to ten WIG w poprzedniej dekadzie no, nie bardzo chciał rosnąć, on szedł w trendzie bocznym. Natomiast od października 2022, bo to pierwsza fala wzrostowa, zaczął się zmieniać sentyment naszego rynku, czyli
22.
Inwestorzy, jak już przeżyli to, że jest wojna na Ukrainie i no i trzeba z tym żyć, no to stwierdzili, że jednak te polskie spółki całkiem sobie nieźle radzą. Potem było...
I to mimo, że ów podatek bankowy został, punkt pierwszy, punkt drugi, mimo że tak, nie zmontowano z powrotem OFO, no zostało tak jak było, suwak, który tak zabiera i będzie zabierał, tam przez moment będzie tak, że PPK wyrówna, ale to się zmieni i potem w kolejnym okresie będzie jednak saldo, bo to OFE APPK, suwak APPK, niekorzystne dla giełdy. Mimo tego mamy wzrost.
No tak, no ale to mówisz o przyszłości, bo to tam za kilka lat niestety to będzie tak, że OFE znowu będzie problemem, będzie tą stroną podażową, jak politycy nie zmienią reguł, no to będzie można oczekiwać, że znowu nasza giełda to będzie odczuwała. Natomiast to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, tutaj korekta w ubiegłym roku od lipca do października, to była też korekta, która na większości rynków nastąpiła akcyjnych. No i inwestorzy wtedy byli bardzo rozczarowani, w cudzysłowie, bo miała być recesja w Stanach Zjednoczonych. No i ona się nie pojawiła. Jak zaczęliśmy rosnąć od października, to rośniemy cały czas. Mamy kolejne rekordy i nasze spółki też pokazują wynikami, że one sobie potrafią radzić coraz lepiej. Natomiast to, że nie jesteśmy high-techami, znaczy to nie jest rynek high-techowy, to jest zupełnie inna historia. Natomiast to, że nasz rynek jest teraz w centrum zainteresowania i że tutaj kapitał zagraniczny również przypływa, no to jest fakt. I to się zmieniło według mnie w ostatnich dwóch latach, z tym, że właśnie po wygraniu nowej ekipy rządzącej, koalicji, to po prostu rynek zdjął z nas część tego negatywnego obciążenia, tego dyskonta, które było uwzględniane ze względu na to, że no na przykład to, co wypływa z Orlenu, tak, jakie rzeczy działy się w Orlenie, to nie dotyczy tylko Orlenu, tych spółek było więcej, które zachowywały się nie mało rynkowo, a do tego jeszcze były zupełnie nieprzewidywalne kwestie regulacji, które z dnia na dzień mogły się zmienić. Więc uwzględniano po prostu te ryzyka i my byliśmy wycenieni z dyskontem do innych rynków. Natomiast w tej chwili, po tych wzrostach, my już przestajemy być wycenieni z dyskontem, to znaczy oczywiście można wziąć różne miary i różne do różnych rynków się porównywać, natomiast już to dyskonto jest coraz mniejsze, czyli my wróciliśmy do takich wycen, może nie jest tak, jak było przed 2011 rokiem, kiedy my byliśmy traktowani między innymi dzięki OFE jako takie perpetuum mobile inwestycyjne, ze względu na to, że OFE miało cały czas kupować akcje, no to mieliśmy tam 15% mniej więcej premię do rynków wschodzących, natomiast jeżeli chodzi o wyceny, natomiast jak kończyliśmy ten słaby okres na naszym rynku, no to mieliśmy to dyskonto też w okolicach 15%, tak? Czyli było 30 punktów procentowych różnicy w wycenach relatywnie do innych rynków. Mówię, Mniej więcej, ponieważ to tak zależy, które rynki weźmiemy, jaki okres dokładnie będziemy mierzyli, jakie miary też, jeżeli chodzi o wycenę spółek weźmiemy. Natomiast faktem było to, że myśmy po prostu byli takim rynkiem, który został zapomniany przez duży kapitał i to się utrzymywało no, praktycznie do 2018-2019 roku. Tam się zmiany już zaczęły dziać ze względu na to, że inflacja zaczęła nam pomagać, to znaczy inwestorzy zauważyli, że ten okres też deflacyjny, bo to też było 2015 rok, to był taki czas, kiedy mieliśmy deflację i to był dla rynków akcji to jest bardzo słaby. Znaczy, jeżeli jest deflacja, to jest źle. Znaczy, rynkom akcji jest dużo trudniej rosnąć. Jak jest inflacja i jeszcze dodatkowo wzrost gospodarczy, to rynki wtedy mogą sobie zdecydowanie lepiej rosnąć. I teraz patrząc na to, co się dzieje obecnie na WIG-u, no to warto się cieszyć z tego, że mamy 87 tysięcy punktów, tylko też trzeba pamiętać, że za każde kilka procent dodatkowe wzrostu to jest tak, że spółki muszą później dostarczyć odpowiednie wyniki. Jeżeli okaże się, że nasza gospodarka nie rośnie tak, jak zakładamy, a jeszcze gorzej, jeżeli spółki by nie pokazały wyników, na jakie inwestorzy liczą, no to myślę, że wtedy pojawi się pretekst do tego, żeby nasz rynek znowu zaczął zachowywać się słabo. Natomiast czy tak będzie? No to jest jedna kwestia. Natomiast jeszcze ważniejsze, na naszego rynku jest jeszcze ważniejsze jest to, że w związku z tym, że został zauważony przez kapitał globalny, nasz rynek ponownie, tak, ten kapitał jest obecny, to widać po WIG-u 20, to jeszcze ważniejsze jest to, co będzie się działo właśnie na chociażby na rynku amerykańskim. Jeżeli tam zacznie się korekta, to nie ma, znaczy jeżeli zacznie się, jeżeli rynek tam wszedłby w jakąś bardziej rozbudowaną korektę, to nasz rynek może się najwyżej w trendzie bocznym utrzymać, natomiast w hoście raczej nie będzie. To widać było nawet tutaj w okresie ten marzec-kwiecień, tak? Znaczy tu myśmy zachowywali się tak relatywnie silniej niż rynek amerykański, natomiast mimo wszystko no, te ruchy nerwowe na naszym rynku były i ten rynek miał problemy, żeby kontynuować ten wzrostowy. Ponieważ teraz się poprawiła sytuacja na rynku amerykańskim, wczoraj znowu kolejne wzrosty, to nasz rynek też ma pretekst do tego, żeby iść w górę i bardzo dobrze, niech idzie jeszcze wyżej, niech idzie do 100 tysięcy. Natomiast ja tylko zwracam uwagę na to, że każde kilka procent wyżej na rynku, to znaczy, że spółki porosły, to znaczy, że wyceny są coraz wyższe, więc hossa może trwać dużo dłużej, bo najczęściej hossa się kończy wtedy, kiedy rynek już jest przewartościowany bardzo mocno. Ja w tej chwili nie twierdzę, że nasz rynek jest przewartościowany, raczej bym mówił, że zaczął być wyceniany w taki średni sposób, znaczy porównując do wycen historycznych, to jesteśmy na poziomach średnich, co pozwala na kontynuację hossy, natomiast no, ze względu na to, że te wyceny są coraz bardziej wymagające, no to też ryzyka związane z tym, co się może wydarzyć na świecie, będą wpływały na nasz rynek mocniej niż wtedy, kiedy nasz rynek był bardzo nisko wyceniony, tak? To jest taka różnica w tej chwili.
Mówimy o tym, co było de facto, tak? Bo wczoraj był ten rekord na WIG-u. Zobaczymy, jak to będzie oczywiście wyglądało na kolejnej sesji, ale teraz powiedzmy o tym, co może przynieść przyszły tydzień. Oczywiście nie mamy tutaj żadnych mocy wróżbiarskich, absolutnie o to chodzi tylko o układ zdarzeń, jaki może się wydarzyć, a wynika on z pewnych czynników. Mamy też to w opisie, czy w przyszłym tygodniu dolar się umocni, stracą obligacje, stracą akcje, a potem wrócimy jeszcze do backgroundowych tematów z tych ostatnich kilkudziesięciu godzin, bo też tam jest dużo ciekawych rzeczy, między innymi stopy procentowe, chociaż oczywiście teraz już w Polsce nuda, przez miesiące długie, ale generalnie na świecie dużo się dzieje, chociaż też oczywiście o tym, co tam w RPP może się dziać w przyszłości też powiemy. Ale teraz przyszły tydzień, bo to jest ciekawy tydzień podobno, tak mnie przekonywałeś.
To jest ciekawe. Tak, znaczy będą dane ze Stanach Zjednoczonych o inflacji, 14 PPI, czyli producentów ceny, 15 inflacja CPI. Pytanie, czy będzie zgodna z oczekiwaniami analityków. Natomiast patrząc na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich, ubiegły tydzień, powiedzmy od środy, czyli od Fedu, plus piątkowe dane z rynku pracy, gdzie były dane słabsze od spodziewanych, i rynek to dyskontował i wydawało się, że już w środę to tak brakuje trochę przekonania, żeby kontynuować wzrosty. Natomiast wczoraj pojawiły się dane o liczbie zasiłków dla bezrobotnych. One były na poziomie 231 tysięcy, czyli najwyżej pierwsze wyżej niż oczekiwania, ale najwyżej do 8 miesięcy. No i rynek stwierdził, że to jest fantastyczna wiadomość, bo po prostu spada presja na Fed, żeby utrzymywać stopy procentowe na obecnym poziomie. Widać było reakcję zarówno na rentownościach obligacji, które spadły, jak również widać było reakcję na rynku akcji. Tak? Tutaj rynek akcji, wszystkie indeksy główne poszły do góry w Stanach Zjednoczonych. No i teraz, jeżeli już jesteśmy po takiej fazie wzrostów na danych makro, bo no ewidentnie to dane makro były, można traktować, Fed też można traktować jako dane makro, no to, to pytanie, kiedy nastąpi chęć realizacji zysków i czy ta chęć realizacji zysków nie nastąpi w przyszłym tygodniu. Ja zakładam, patrząc na to, jak się rynek zachowuje, że to jest prawdopodobne, natomiast podkreślam, że to jest raczej chęć realizacji zysków, czyli tam może wzrosnąć zmienność, nerwowość, nawet w perspektywie nie tylko w przyszłego tygodnia, dwóch tygodni, natomiast nadal i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce to sygnałów odwrócenia trendu takiego, nawet tego średnioterminowego, to ja specjalnie nie widzę. Znaczy jest oczywiście tak, że w Stanach Zjednoczonych ta korekta do połowy kwietnia, 20 kwietnia, 19 kwietnia dokładnie, która zaczęła się w marcu i trwa do 19 kwietnia, no, była już wystarczająco głęboka, że można powiedzieć, że w zasadzie wystarczy i ruch korekcyjny się skończył, wracamy do trendu wzrostowego. Ja osobiście zakładam, że jeszcze trochę nerwowości będzie w najbliższym czasie, natomiast nie spodziewam się, żeby były trwały na razie, żeby pojawił się jakiś bardzo trwały trend spadkowy na indeksach amerykańskich. Co za tym idzie, też patrząc na WIG, tutaj również, no, 87 tysięcy na WIG-u, dzisiaj już teraz jest pewnie więcej, na otwarciu zakładam, że po wczorajszej sesji amerykańskiej to też WIG poszedł do góry, nie widzę teraz indeksu, więc zakładam, że tak jest, natomiast ryzyko jakiegoś korekcyjnego ruchu to w każdej chwili może się pojawić, no zwłaszcza, że ostatnio jak patrzyłem na WIG, no to banki już trochę odpoczywają, natomiast to też w HOSie jest tak, że nie zawsze wszystkie spółki rosną, tak? Rosną, zmieniają się liderzy, no i tutaj też siła HOSy polega na tym, że zmiana liderów nie powoduje spadku indeksu, no i mamy tak, że po prostu WIG cały czas rośnie, więc ryzyko korekty w najbliższych dniach na rynku amerykańskim, wzrost rentowności ze względu na to chociażby, że inflacja może być według mnie trochę wyższa od spodziewanej, ale zobaczymy, bo tam ceny ropy i ceny paliw wpłynęły, ale bardziej patrzę właśnie na to, że no po wzrostach takich na newsach makroekonomicznych, no to rynek dość często później zaczyna się zastanawiać, inwestorzy zaczynają się zastanawiać, czy na pewno nie są zbyt optymistyczne, bo jeżeli słabnie rynek pracy, to znaczy, że będą sygnały za chwilę z gospodarki szerzej, że gospodarka też słabnie. Znaczy, te sygnały już są, bo tam patrząc w Stanach Zjednoczonych, chociażby na sektor przemysłowy, to te sygnały mamy już przynajmniej od kilku miesięcy, że nie jest aż tak dobrze, jak mogłoby być, ale ostatnio też sektor usługowy zaczął pokazywać pewne oznaki słabości, więc tutaj bardzo ciekawie będzie z punktu widzenia psychologii, tak? Bo pierwsza reakcja była rynku taka, w zasadzie za każdym razem, jak dostawali informacje, które były, mogły być przyjęte tak gołębio w stosunku, znaczy nastawienie Fedu, tak, mogło być bardziej gołębie ze względu na to, że dane z gospodarki były słabsze, no to przez cały poprzedni tydzień, ten tydzień, to reakcje były bardzo proste, to znaczy im słabiej w gospodarce, tym lepiej dla rynków akcji. No i ja jestem bardzo ciekaw, jak rynek zareaguje w przyszłym tygodniu, właśnie ze względu takich na psychologię, że jak przeanalizują, co to oznacza, to może dojdą do wniosku, że jak okaże się, że gospodarka słabnie, to zyski spółek też nie będą na takich poziomach, na jakich mogłyby być, no i wtedy jest pretekst do tego, żeby rynek zaczął się robić bardziej nerwowy.
Idę z pomocą w sprawie WIG-u, proszę bardzo, 87,767, wzrost o 0,4 punktu.
No to czy kontynuacja tego trendu wzrostowego. Jeżeli indeks nie rośnie na przykład tak po 2%, to zdecydowanie jest lepiej dla rynku, bo jak wolniej te wzrosty następują, to nie budują się dodatkowe napięcia. Znaczy, jak rynek rośnie za szybko, to też następuje taka faza, w której inwestorzy są skłonni do tego, żeby zacząć realizować zyski. Czasami jest tak oczywiście, że napływ kapitału jest tak duży, że nie ma tych ruchów korekcyjnych, natomiast jeżeli rynek rośnie szybko, to ryzyko tego, że też korekty mogą być gwałtowne i szybkie, jest duże. Natomiast jak rynek rośnie spokojnie, no to może rosnąć znacznie dłużej niż większość niedźwiedzi zakłada, zwłaszcza ci, którzy shortują rynek. Oczywiście na WIG-u to jest trudne, na WIG-u 20 można. Natomiast właśnie taki spokojny wzrost bardzo często trwa dłużej niż w większości się wydaje, że to jest możliwe. Natomiast ja patrząc na to, co napędzało rynki w ostatnich dniach na świecie, czyli tak naprawdę były to ruchy pod wpływem danych makro, i polski rynek też reagował oczywiście nie na polskie makro, tylko to, co było na świecie, to ja bym zwrócił szczególną uwagę, zwłaszcza na przyszły tydzień, co tam się może wydarzyć i na dolarze, tak, bo dolar też osłabił się, ale nie jest to jakieś osłabienie gigantyczne. Więc teraz, jeżeli tylko pojawiły się jakieś dane o inflacji, które będą inflacja będzie wyższa od spodziewanej przez analityków, to myślę, że będzie pretekst, żeby w drugą stronę rynki zareagowały, czyli rentowności zostaną podbite, dolar się umocni. Ale to bardziej w kategoriach zmienności jakichś ruchów korekcyjnych postrzegam niż zmiany trendu.
Okej, okay, ale obawiasz się, że może być przyszły tydzień trudniejszy? Znaczy jednak...
Tak, znaczy tak wprost mówiąc, zakładam, że większe jest prawdopodobieństwo, że będzie ten tydzień spadkowy, natomiast to nie znaczy, że chciałbym shortować na przykład, nie wiem, S&P 500, tak? Albo...
Dobrze, dla średnioterminowego inwestora, czyli średni termin to weźmy tak 5 lat, to nie ma, to będzie miało to jakieś znaczenie, czy niekoniecznie?
Nie, ja tutaj, jeżeli w Stany Zjednoczone, znaczy najbardziej mi się podoba Dow Jones z indeksów amerykańskich, znaczy spółki, które są w Dow Jonesie, ale to się przełoży na poziom Dow Jonesa i tutaj mogę powtórzyć, że Hossa będzie się kończyła w Stanach Zjednoczonych, jak Dow Jones przekroczy 60 tysięcy punktów. Zakładam, że to zrobi gdzieś za 2 lata.
Czekaj, a teraz jest ile? Bo ja tak nie pamiętam z marszu. Ile
zbliżamy
jest.
Się ponownie do 40 tysięcy.
Okej, okay, dobrze. A to jeszcze takie ciekawostki tutaj, słuchajcie, z innych rynków. Zachary dorzuca. Zachary Zorian, witamy gorąco w tym live'ie. Dziękujemy bardzo za obecność i za tematy. Nie będziemy tego rozpracowywać. Ciekawe, czy pani Magda Polan na ten temat się wypowie, bo niebawem będzie znowu z nami. Argentyna, a jest przecież główną ekonomistką do spraw rynków wschodzących w gigantycznej instytucji, PGIM Fixed Income. Nowe tematy dozwolone w opisie. Global X MSCI Argentina, najlepszym ETF we wszystkich okresach. Temat Argentyna. We wszystkich okresach, no to spróbuję tutaj znaleźć, gdzieś już wyciągałem ten ETF argentyński, tak, za 5 lat na przykład, proszę bardzo. To jest ciekawa refleksja, co? Proszę bardzo, o, Argentyna. Kto by pomyślał, żeby inwestować w takim ciągle upadającym kraju? No ale Javier Milei tam wprowadza swoje porządki, kto wie. Co tutaj znaczy, dalej jeszcze? Ale czekaj, bo Argentyna to jedno. Tutaj jeszcze zachęcam dużo za Turcja. HSBC Global Investment Funds, Turkey Equity, 225% w 3 lata. Myśl, im gorzej, tym lepiej. I jeszcze do tego wątku. Może warto podjąć ryzyko i kupić roczne obligacje argentyńskie, CCC, czyli taki rating CCC, tak? 40% lub 3 latki tureckie, B+, 39%. Dlaczego nie zaryzykować, panie Rafale?
Znaczy, to są rynki, które po pierwsze trzeba je znać. Po drugie, w Argentynie to jest ewidentnie reakcja na to, że te reformy takie prorynkowe, które są bardzo twarde, to co nowy prezydent Ukrainy proponuje. I pytanie, czy nie będzie oporu społecznego Argentyny. Natomiast ja w ogóle Amerykę Południową właśnie ze względu na wszechobecny socjalizm, którą omijałem, jeżeli chodzi o inwestycje, żeby tam szukać jakichś specjalnych okazji do inwestowania, to nie. Natomiast ewidentnie no to, co się dzieje w ostatnim czasie, to pomijam to, że przez polskie fundusze byłoby ciężko zainwestować. Znaczy tak, czystej ekspozycji na Argentynę nie ma. Natomiast to jest reakcja na to, co on zaproponował, tak? Próby znormalizowania sytuacji. Podobnie jest w Turcji, zwłaszcza ostatnie miesiące, no to jest po prostu zmiana reguł rynkowych, znaczy inaczej. Erdogan przestał twierdzić, że niskie stopy procentowe obniżają inflację. Jest ten nowa prezes. Już nie taka nowa, tak, ale jest prezes Banku Centralnego, która walczy z inflacją i jest szansa na to, że jest przesilenie już bardzo blisko inflacyjne, czyli ta sytuacja trzeba się normalizować i też patrząc na gospodarkę turecką, to ona się cały czas rozwija, więc Turcja ma szansę wrócić do rynku, który jest postrzegany, znaczy może znowu być postrzegany rynkiem w taki sposób, jak był postrzegany na przykład na początku poprzedniej dekady, że to jest Eldorado, znaczy to jest kraj z bardzo dużym rynkiem wewnętrznym, z młodym społeczeństwem, rosnącą populacją, rozwijającym się dynamicznie, więc tamtych uwarunkowań takich makro, które sprzyjają inwestycjom jest dużo, natomiast polityczne kwestie były czymś, co też hamowały chęć inwestowania. I teraz i Argentyna, i Turcja to są takie dwa rynki, które można inwestować właśnie licząc na to, że ta zmiana w polityce gospodarczej będzie trwała. Ja o Turcji nawet myślałem tam jakiś czas temu, natomiast no to jest pytanie, czy Czy znowu, jak ocenić trwałość takiej tendencji, na przykład w Turcji, tak, że teraz bank centralny faktycznie działa.
Tutaj mała dygresja tylko, tutaj tak, tutaj mała dygresja, bo kariera owej pani, która tam ze Stanów, wcześniej w bankach w Stanach pracowała, już się skończyła i teraz Hakan Aran jest gubernatorem.
No, tak, przepraszam bardzo. To w takim razie nie śledziłem tego dokładnie.
Rzeczywiście przez jakiś czas nie zajmowaliśmy się tym, a tamta nominacja wydawała się taka spektakularna, ale już nawet w komentarzach któregoś dnia tutaj ktoś przypominał, że tam już też w drugą stronę się to zmieniło.
No ale to pytanie też, czy będzie zmiana, jeżeli chodzi o politykę stuprocentową, bo na razie to z tego, co patrzyłem, tak, to specjalnie nie ma, czyli nadal jest chęć do zwalczenia inflacji. No i to jest coś, co sprzyja takim rynkom, jak rynek turecki czy argentyński, bo też te reformy, które w Argentynie, żeby się powiodły, to tam jest szansa do stworzenia podstaw, tak jak plan Balcerowicza stworzył podstawy do tego, że Polska zaczęła w końcu się rozwijać gospodarczo, tam też może taki proces mieć miejsce. Natomiast ja nie jestem w stanie ocenić ani Turcji, ani nie jestem w stanie ocenić Argentyny pod względem determinacji polityków, ale też wytrzymałości społeczeństwa, żeby pójść w takim kierunku, jak w tej chwili zapowiadane, więc nie szukam tam jakichś specjalnych okazji inwestycyjnych.
Okej, to teraz możemy już, to był temat od Zacharego, czyli jeden z tematów od Was generalnie, droga publiczności, szanowna. Teraz możemy wracać do backgroundu i będzie o bankach centralnych, tak, bo mieliśmy RPP wczoraj oczywiście bez zmian i teraz jak to tam któryś z zespołów ekonomicznych napisał na Twitterze ziew, bo już są takie sygnały, że te stopy procentowe, takie oczekiwania ekonomistów to obniżka, to może w 2025 roku albo dopiero pod koniec 2025 roku w ogóle, czyli mamy teraz taki okres flauty w jakichś newsach z Rady Polityki Pieniężnej. Oczywiście pytanie, czy dzisiejsza konferencja prezesa NBP i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej troszeczkę doda atrakcyjności polityce monetarnej w Polsce, chociaż ostatnio tam mniej może malownicze są te konferencje już właśnie. Ale w Polsce się zatrzymaliśmy na tym poziomie, jaki mamy. Na świecie widać jakąś taką tendencję do obniżania jednak stóp tu i ówdzie. Ta tendencja w mniejszych bankach oczywiście jest widoczna, za chwilę też do tego przejdziemy, ale najpierw o RPP i o naszych realiach monetarnych i związanych ze stopami procentowymi. Rafale, jak ty to widzisz?
Wczorajsza decyzja, brak zmiany stóp procentowych raczej nie była zaskoczeniem, też w komunikacie nie było specjalnie jakichś wielkich zaskoczeń. Dzisiaj oczywiście jest konferencja prezesa Glapińskiego i pytanie, czy on czymś nie zaskoczy, natomiast na razie wydaje się, że większość analityków jednak uważa, że w tym roku nie będzie zmiany stóp procentowych ze względu na rosnącą inflację, znaczy inflacja ze względu na tak zwany efekt bazy będzie rosła w kolejnych miesiącach i najwyższy poziom to będzie trzeci albo czwarty kwartał. Znaczy to pytanie jest oczywiście, jak będzie wyglądały ceny na świecie, na przykład ropy naftowej, natomiast najprawdopodobniej trzeci albo czwarty kwartał to będzie najwyższy poziom inflacji w Polsce w tym roku. I pytanie tak, co będzie w przyszłym roku, bo tutaj też czynniki zewnętrzne mogą spowodować, że inflacja w Polsce będzie znacznie wyższa niż w tej chwili rynek zakłada, no bo rynek zakłada, że w przyszłym roku inflacja ponownie będzie spadała. Natomiast no, pytanie, co się będzie działo z cenami paliw, ropy naftowej, też z cenami żywności chociażby. Nasz rynek jest oczywiście nie ma bezpośredniego przełożenia na przykład z rynków terminowych na zboża, tak, czy na inne surowce rolne. Natomiast no, ceny żywności w Polsce też mają bardzo duże znaczenie, a jak będą się kształtowały, to naprawdę to jest coś, co jeżeli chodzi o polską gospodarkę, to ja nie jestem w stanie tego zaprognozować w żaden sposób. Znaczy ja nie wiem, jak obecna sytuacja, czyli też sprowadzanie zbóż z Ukrainy i to, co się działo w ostatnim dwóch latach w zasadzie, jak to będzie wpływało długoterminowo na ceny żywności w Polsce, to tego nie wiem. Natomiast na świecie tendencje w tej chwili są takie, że ponownie ceny żywności zaczęły rosnąć. Więc z tych zmiennych, niepokojących z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej jest sporo i tutaj chyba brak przewidywalności tego, czy raczej brak możliwości zaprognozowania, jak ceny będą kształtowały się w perspektywie tego roku, spowoduje, że faktycznie tych zmian stóp procentowych nie będzie. Znaczy mój scenariusz jest taki, że do końca roku nie ma żadnego ruchu, jeżeli chodzi o stopy procentowe. Natomiast no, pytanie jest oczywiście, co powie prezes Glapiński jutro, bo może wpłynąć na postrzeganie te prawdopodobieństwa podwyżek czy obniżek stóp, chociaż on ostatnio stał się bardziej, te wypowiedzi są znacznie bardziej wyważone, znaczy Tak jak Fed Powell mówi o tym, że będą patrzyli na dane, no to tutaj też prezes Glapiński dość często mówi, że też będą patrzyli na dane, na sytuację, jak się kształtują ceny. Więc chyba nie będzie dużych zmian. Jeżeli mówimy o polskich obligacjach, zwłaszcza tych długoterminowych, to ruchy RPP na stopach procentowych mają mniejsze znaczenie niż to, co się będzie działo na świecie z rentownościami obligacji. Jeżeli rentowności obligacji będą spadały w Stanach i w strefie euro, no to myślę, że tutaj też polskie obligacje będą na to reagowały, też rentowności polskich obligacji pospadają, nawet jeżeli by w Polsce rosła, z efektów bazy rosła inflacja, no to myślę, że tutaj rynek będzie podążał za tym, co się dzieje na świecie. Tylko pytanie jest oczywiście, czy te obniżki stóp, czy obniżki rentowności, spadki rentowności będą się utrzymywały. Jeżeli ktoś zakłada, że już jesteśmy w tej fazie, że tak jak Robert przywoływał, że już są banki, tak Risk Bank tak, chociażby, w tej chwili Bank Anglii też zapowiada, że obniżka stóp może być szybciej niż rynek się spodziewał. Jeżeli jesteśmy w fazie, w której banki zaczynają obniżki stóp i inflacja spada, no to jest to idealny moment, żeby kupować obligacje długoterminowe, bo to wtedy można się spodziewać, że zarobimy nie tylko rentowności obligacji, ale jeszcze wzrosty cen obligacji będą dodatkowo zwiększały wartość portfela, więc w najbliższych miesiącach można wtedy oczekiwać wyższych stóp zwrotu. Pytanie tylko, czy tak będzie, tak? Bo w zeszłym roku w listopadzie też były bardzo silne oczekiwania w Stanach Zjednoczonych, że tam inflacja już jest pod kontrolą i Fed będzie szybko obniżał stopy procentowe. No i pytanie, no, inflacja nie spada tak szybko. Teraz znowu po tym okresie, kiedy rynek przestraszył się, że Fed jednak nie będzie obniżał stóp procentowych, to ostatnie dane znowu trochę podniosły apetyt na te obniżki stóp procentowych, tylko pytanie znowu, czy ta inflacja faktycznie spadnie i czy nie będzie tak, że w czerwcu na konferencji Powell powie, że no nie, no musimy poczekać zdecydowanie dłużej. To wtedy na polskie obligacje to będzie wpływało negatywnie.
O tych obniżkach, o tej serii obniżek to Tomasz Hońdo z Quercus TFI, z Q News pisał, podsumowywał właśnie w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Szwecja i taka seria, cięcia stóp w tym roku. Szwecja 25 punktów bazowych, Czechy 50 punktów bazowych, Węgry 50 punktów bazowych, Chiny, nie, Chile 75 punktów bazowych, Brazylia 50, Meksyk 25, Szwajcaria 25, Izrael 25. Czyli rzeczywiście taka seria się rysuje, a i ciekawy wykres, jeżeli chodzi o samą Szwecję, o sam Riksbank, to tutaj jeszcze wrzucę na chwilę, bo to rzeczywiście ciekawe przemyślenia Tomasza Hońdo, do których zachęcamy, zapoznania się. Szwecja, inflacja i bezrobocie, inflacja, bezrobocie i stopy procentowe. I to tak właśnie wygląda za chwilę, to, że to bezrobocie, stopa bezrobocia trochę tam im się podnosi, nawet nie tak trochę jednak, tak? Czyli mamy już takie jakby spowolnieniowe sygnały.
Znaczy patrząc i też na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to takie sygnały właśnie, że słabnie gospodarka, one już są i to i Szwecja, tak, i Stany Zjednoczone, i te kraje, gdzie obniżają w tej chwili stopy procentowe, no to widać, że te wyższe stopy procentowe jednak na koniunkturę gospodarczą oddziaływują, ale przede wszystkim spadła inflacja, tak, więc książkowo podchodząc do tego, co się w tej chwili dzieje, no to zgodnie z tym, jak gospodarka powinna się w cyklu zachowywać, no to w tej chwili już powinno być bardziej trwały ten ruch spadkowy inflacji i spowolnienia gospodarcze. Czyli w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji, tak, no to są te taki czas, kiedy faktycznie te obligacje długoterminowe powinny lepiej się zachowywać ze względu na to, że inflacja nie spadała i będą kolejne obniżki stóp procentowych, bo będzie też słabsza gospodarka. Pytanie tylko, czy tak będzie, tak, bo jest kilka rzeczy, które i w Szwecji mogą spowodować zaskoczenia, jeżeli chodzi o inflację, to zewnętrzne czynniki. Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych to cały czas jest już kwestia tego, jak dużo rząd amerykański, jak bardzo będzie stymulował gospodarkę, bo to jest dodatkowy impuls, który może spowodować, że za chwilę będzie kolejna faza inwestycji rządowych, czyli więcej pieniędzy w gospodarce i tam będzie podbicie znowu oczekiwań inflacyjnych. Natomiast w Szwecji no to jest w tej chwili wydaje mi się, że te mniejsze kraje to mogą faktycznie odczuwać to, że wyższe stopy procentowe będą oddziaływały negatywnie na gospodarkę. Jeżeli nie będzie jakiegoś bardzo dużego ożywienia w handlu międzynarodowym, tutaj patrzę na Chiny, Indie, no to może być tak, że wtedy faktycznie właśnie nie wiem, Szwecja będzie krajem, który będzie miał problemy z utrzymaniem wzrostu gospodarczego, to oznacza wyższe bezrobocie i te wszystkie kwestie związane właśnie z tym, że gospodarka słabnie, co się przekłada na mniejszy popyt w gospodarce, czyli tak czy inaczej, zwłaszcza inflacja bazowa zaczyna spadać. Pytanie tylko, czy tak będzie, bo my jesteśmy cały czas po 2020 roku, wcale to nie jest taki typowy cykl gospodarczy, jak jest opisywany w książkach i tu już kilka zaskoczeń było. Ja zakładam, że w najbliższych kwartałach będą kolejne zaskoczenia również w Szwecji.
To jeszcze dorzucamy do tego Niemcy, bo były dane o produkcji przemysłowej i spadło po raz pierwszy w tym roku.
Znaczy, to mnie fascynuje, że tutaj optymizm przedsiębiorców niemieckich jest cały czas na wyższym poziomie, natomiast dane o produkcji przemysłowej, wcześniej były dane o zamówieniach w przemyśle, też spadły. Dane o produkcji przemysłowej też spadły i oczywiście nastawienie jest takie, że to już jest dołek, to znaczy, że za chwilę w tej gospodarce niemieckiej zacznie się dziać znacznie lepiej. Ja analizuję gospodarkę i amerykańską też, ale niemiecką analizuję pod kątem oczywiście wpływu na polską gospodarkę, bo jak my jesteśmy przyklejeni do Niemiec, no jeżeli w Niemczech będzie słaba koniunktura, to u nas też za dobrej nie będzie, znaczy możemy mieć dużo lepszą niż Niemcy, ale też nie będzie jakiejś euforii, jeżeli chodzi na przykład o przemysł. I ja cały czas nie mogę znaleźć tych sygnałów poprawy koniunktury w gospodarce niemieckiej, na którą stawiają ekonomiści, ale też biznesmeni, przedsiębiorcy, przepraszam, jeżeli patrzymy na różnego rodzaju ankiety, no to oni znacznie optymistyczniej widzą tą drugą połowę roku. Jeżeli faktycznie tak będzie, że tutaj gospodarka europejska, zwłaszcza niemiecka, będzie zachowała się lepiej, no to oczywiście to się powinno przełożyć przede wszystkim na lekkie umocnienie euro. To się powinno przełożyć na nieco wyższe rentowności obligacji, no bo wtedy oczywiście będzie scenariusz taki, że Europejski Bank Centralny niekoniecznie będzie już szybko chciał obniżać stopy procentowe, no bo gospodarka jednak odżywa, więc nie ma sensu obniżać stóp procentowych. Tylko pytanie, czy tak będzie. Mój scenariusz, podkreślam, to jest mój scenariusz, jest taki, że gospodarka niemiecka i wielu krajów ze strefy euro zmierza w stronę stagnacji, że po prostu tu nie będzie żadnego odbicia, że to będzie utrzymane na poziomie w okolicach zero, być może nawet spadek PKB w drugiej połowie roku, chociaż pewnie efekty bazy spowodują, że tam trochę powyżej zera może być, ale te wzrosty będą minimalne, jeżeli chodzi o gospodarkę. Tylko, że to jest mój scenariusz, znaczy ja patrzę po prostu na to, co robią politycy europejscy, jak szybko europejska gospodarka traci konkurencyjność, jak trudno będzie osiągnąć porozumienie z Chinami, jeżeli chodzi na przykład o i panele elektryczne, tak, i samochody elektryczne i generalnie w ogóle utrzymanie handlu z Chinami na takim poziomie, na jakim europejscy politycy chcieliby utrzymać, znaczy chcieliby zwiększać eksport z Europy do Chin, natomiast pytanie, czy to się uda. To są wyzwania według mnie, które spowodują, że zwłaszcza niemiecka gospodarka, ona będzie po prostu w stagnacji, może nie jakaś głęboka recesja, raczej to jest mało prawdopodobne, natomiast nie spodziewam się tego odbicia, na które stawiają ekonomiści.
Eksport z Europy do Chin, no właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo przecież Chiny to jest gigantyczny eksporter, mimo wszystko w dalszym ciągu, a ty mówisz o eksporcie z Europy do Chin, czyli chińskim imporcie z Europy, no i jest taki import i ma się dobrze i jeszcze co jest trochę kontrowersyjne może, to ten import niekoniecznie zgadza się chyba z taką linią naszych amerykańskich sojuszników, bo to jest na przykład import z Niderlandów, no i to są takie maszyny, które mogą pozwolić Chińczykom na kontynuowanie tego wyścigu technologicznego, z którego oczywiście nie mają zamiaru rezygnować. No, to naturalne, że ten wyścig będzie i ten spór. Właśnie, chiński import, nie eksport, chiński import z Niderlandów skoczył 32% w kwietniu.
Wczoraj były dane o handlu zagranicznym chińskim. Eksport się podniósł 1,5% rok do roku, zgodnie z oczekiwaniem, natomiast import wzrósł o 8,4%. Wyżej od oczekiwań i to jest coś, co trochę zaskoczyło analityków, natomiast jak nie ma jeszcze takich szczegółowych danych, znaczy to pod koniec miesiąca będą dokładniejsze dane, natomiast no, widać z jakiego kraju jest największy skok importu do Chin, czy eksportu z Niderlandów do Chin, 32%, no i tam jest taka firma ASML, która produkuje urządzenia potrzebne do produkcji mikroprocesorów. I to jest coś, co wygląda na to, że Chińczycy kupują na potęgę po prostu. Wszystko, co tam Niderlandczycy im w stanie są sprzedać.
ASML wyprodukuje, nie, to nie kupią, tak?
Tak, nie łamiąc tego embarga, które też jest wprowadzane, czy kraje europejskie też ograniczyły możliwość sprzedaży niektórych urządzeń również do Chin, które pozwalałyby produkować na przykład te najbardziej zaawansowane technologicznie procesory. Natomiast pytanie, tam jest tyle niuansów technicznych, bo ja czytałem specyfikację, interpretację specyfikacji, którą Amerykanie wprowadzili. Tak? Co można eksportować do Chin, a czego nie, jeżeli chodzi o mikroprocesory. I firmy, i produkujące sprzęt, i produkujące mikroprocesory są w stanie skonfigurować w taki sposób te zamówienia, które wyślą do Chin, że nie naruszają prawa, natomiast dostarczają prawie ten najwyższy poziom, prawie. I to jest coś, na co bym zwrócił uwagę, że tutaj, jeżeli chodzi o Europę, to akurat może być tak, że w związku z tym, że chyba w Stanach mimo wszystko trochę szczelniejsze są te bariery, to znaczy dokładniej sprawdzają, co do Chin można wysyłać, a czego nie, to i też no, tam ta wojna handlowa jest znacznie bardziej rozbudowana Chiny-Stany niż Chiny-Unia Europejska, więc to jest jakaś nadzieja, szansa na to i dla Europy, i dla Chin, że gospodarczo oczywiście, ja pomijam kwestie polityczne, tak aspekty tego, że tam rząd chiński niespecjalnie im się podoba, natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, wymianę handlową, to ta wymiana z Europą może zdecydowanie wyglądać lepiej niż wymiana Chin handlowa z Stanami. To by było pozytywne i dla Chin, i dla Unii Europejskiej, jeżeli mówimy o wymianie handlowej i wzroście gospodarczym. Natomiast pytanie jest oczywiście, też Chiny potrzebują po prostu dostępu do urządzeń, które pozwolą produkować mikroprocesory, natomiast jeżeli będzie dalej sytuacja bardzo się zaogniała, jeżeli chodzi o produkcję samochodów elektrycznych, w ogóle sprzedaż samochodów elektrycznych i paneli elektrycznych, czy budowanie tych farm paneli elektrycznych, no to myślę, że tutaj to będzie się kładło cieniem na w ogóle na wymianie handlowe i wtedy mogą być wprowadzone dodatkowe regulacje przez Unię Europejską, które na przykład zatrzymają sprzedaż również takiej spółki jak SML do Chin. Sytuacja jest dość złożona i tutaj te czynniki polityczne będą miały duże znaczenie, natomiast te dane, no zwróciłbym uwagę właśnie na to, że import z Unii Europejskiej do Chin rośnie i prawdopodobnie to jest pochodna tego, że tutaj te obostrzenia, jeżeli chodzi o embargo na pewne produkty, są słabsze niż ze strony Stanów Zjednoczonych. To akurat jest ten obszar, w którym Unia Europejska przez pewien czas może korzystać, to znaczy będzie trochę lepszej sytuacji niż Stany.
Rafał sporo mówił o Stanach dzisiaj, ale o jednym wątku nie dałem mu szansy jeszcze powiedzieć, bo na samym początku mówiliśmy o warszawskim indeksie giełdowym, który wczoraj miał nowe rekordy i dzisiaj też sesję zaczynał od wzrostów. Rafał wtedy od razu pobiegł do kontekstu amerykańskiego, bo to jak wiadomo, raz, że Rafałowi wszystko się wiąże, znaczy no, inaczej, Rafał potrafi wskazywać na powiązania wszystkiego ze wszystkim, takie oczywiste, ale w tamtym momencie nie doszliśmy do tematu obligacji amerykańskich. To teraz jeszcze ten emocjonujący temat na koniec po prostu naszego spotkania. Kto się nie emocjonuje amerykańskimi, w ogóle długiem, obligacjami, no, trochę może ironizuję, ale faktycznie to są najważniejsze instrumenty finansowe świata. Obligacje amerykańskie to jest najważniejszy instrument finansowy świata. No i co tam się wydarzyło? Otóż sprzedały się nie najlepiej i ich rentowności wzrosły z tego też powodu, chociaż to w środę było. Chociaż generalnie tam, jak czytam ten materiał z Bloomberga, to generalnie i tak nie było tak źle jak w poprzednich kilku tygodniach, bo poza jedną z sześciu tych aukcji to było słabo to po prostu w ostatnim tygodniu.
No tak, ale to...
W ostatnim okresie, nie w ostatnim tygodniu.
To było przedwczoraj, bo przedwczoraj było ten przetarg 10-letnich obligacji amerykańskich. Wczoraj były 30-letnie, ale ten 10-letnie to była większa aukcja i to ma większe znaczenie jednak. Inwestorzy bardziej patrzą na rentowności 10-letnich obligacji i po aukcji no było jednak rentowności obligacji trochę poszły w górę. Dlaczego? No bo Departament Skarbu musiał sprzedać je drożej niż rynek zakładał, że sprzeda. Bo to też jest pytanie, tak, jeżeli chodzi o obligacje amerykańskie, to długoterminowe, no to Departament Skarbu miał duże problemy w zeszłym roku.
Co to znaczy musiał sprzedać je drożej?
Znaczy,
skoro popyt był słabszy. Czyli
dać wyższe oprocentowanie.
Czyli sprzedać je taniej de facto, tak?
Znaczy, drożej w takim kontekście, że da wyższe oprocentowanie, czyli po niższej cenie, tak? I jeżeli i wtedy wylicza się rentowność obligacji, tak? Jeżeli popatrzymy na to, co się działo w ubiegłym roku, to bardzo często, to dość przez dłuższy czas było tak, że był Janet Yellen miała duży problem z tym, żeby właśnie plasować te długoterminowe obligacje. Kolejne tutaj przetargi, które były w ostatnim czasie, to też różnie bywało. Natomiast no, rynek zakładał, że ze względu na to, że zmniejsza się trochę presja inflacyjna, bo były w ubiegłym tygodniu słabsze dane z rynku pracy, to może się okazać, że no, ten przetarg, znaczy będzie wyższy popyt na te obligacje. Okazało się, że no, tak czy inaczej Departament Skarbu musiał podnieść oprocentowanie obligacji. Nie było tak fatalnie, jak mogłoby być, natomiast to jest sygnał też ostrzegawczy dla tego, co się może dziać w dłuższej perspektywie rentownościami obligacji, bo byliśmy na poziomach wyższych, jeżeli chodzi o obligacje na początku, pod koniec kwietnia, na początku maja. Po tych danych słabszych z gospodarki Fed trochę bardziej gołębi, rentowności pospadały tam 20 kilka punktów bazowych, nawet trochę więcej. I pytanie dalej, czy ten trend będzie kontynuowany. No jeżeli inwestorzy będą wierzyli w to, że będą dalsze spadki inflacji i Fed będzie obniżał stopy procentowe, to powinni kupować te obligacje. Ale tutaj jest druga kwestia. Rząd amerykański nadal zamierza mieć deficyt na poziomie około 5% do PKB i Janet Yellen będzie musiała wyemitować dodatkowe obligacje plus jeszcze zrolować dług. Bo to jest też tak, że jak już jest bardzo dużo tego długu wyemitowane, to trzeba rolować obligacje, czyli jakieś z portfela obligacje zapadają, tak, mają koniec swojego życia, no i musimy sprzedać obligacje na ich miejsce. Pytanie, czy będą w stanie to robić właśnie na długoterminowych obligacjach, bo ten rynek według mnie on ma coraz większe strukturalne problemy, to znaczy ta duża emisja ze strony Departamentu Skarbu i mniejsze zainteresowanie inwestorów zagranicznych może spowodować, że tutaj nie będzie zbyt łatwo ze sprzedażą takich obligacji, a to wtedy może utrzymywać rentowności na wyższym poziomie, czyli nawet jak Fed zaczął obniżać stopy procentowe, to wcale nie oznacza, że rentowności 10-letnich obligacji będą spadały. A tu jest wykres, to jest ETF, który inwestuje w ponad 20-letnie obligacje amerykańskie w stałym procentowaniu. No i maj praktycznie no to jest silny wzrost, tak tutaj no kilka procent zysku w cenie obligacji. To jest kwestia oczywiście spadku rentowności obligacji, czyli wzrost ceny obligacji. Natomiast jesteśmy na takich poziomach, które są bardzo ciekawe, czy rynek pójdzie za ciosem, to znaczy czy będą dalsze spadki cen, czyli spadki rentowności, czyli wzrosty cen obligacji, czy rynek teraz będzie czekał jednak już na daną inflację, a być może nawet na posiedzenie Fedu w czerwcu.
Wracając jeszcze do tych 10 latek, to tutaj też w artykule Bloomberga zwraca się uwagę na to, że inwestorzy i tak stracili przy nowych emisjach, nie odzyskują ciągle 4,5% tak, tej rentowności. Więc oczywiście rentowność wzrosła, ale to jest była 4,83 po przecinku procent. Z drugiej strony jeszcze to ta aukcja nastąpiła dzień po aukcji 3-letnich papierów. I to była solidna aukcja tych 3-letnich papierów. Chodzi mi tylko o to, czy to nie jest troszeczkę takie dłubanie się w niuansach i w detalach. No wiadomo, że chłodno przyjęta aukcja 10-latek. Czy można z tego rzeczywiście wyprowadzać jakieś wnioski, że coś niebezpiecznego się dzieje? No bo generalnie od wielu ludzi z rynku od lat słyszę, że rzeczywiście obligacje amerykańskie pokazują kierunek. To jest najważniejszy instrument świata. To jaki? Czy my mamy teraz jakiś kierunek, który nam pokazują obligacje amerykańskie?
Znaczy, to pytanie o jakiej tendencji mówimy, w jakim horyzoncie czasowym, bo jeżeli mówimy o ostatnim tygodniu, no to mamy spadki rentowności, tak? Na całym świecie większość obligacji skarbowych też rentowności pospadały. Mniej lub więcej, ale w większości przypadków podążają za rentownościami amerykańskimi. Jak popatrzymy w dłuższej perspektywie od 2021, tak, no to mamy trend wzrostowy cały czas. I co prawda szczyt był w ubiegłym roku, czyli rentowności 10-letnich obligacji były na poziomie wtedy.
Trend wzrostowy na rentownościach. To
na rentownościach.
Tak, dla początkujących warto przypominać, a mam nadzieję, że takie osoby też tutaj trafiają. Rentowności rosną, to znaczy, że obligacje się gorzej sprzedają.
Więc mamy w ubiegłym roku mieliśmy rentowności na poziomie 5%. 10-letnich obligacji skarbowych. No i teraz mamy w okolicach 4,50. Pytanie, jak rynek to będzie dalej rozgrywał. I teraz tak, jeżeli popatrzymy na długoterminowe obligacje, to tutaj działania Fedu stopami procentowymi mają mniejsze znaczenie niż to, co się będzie działo z rentownościami, niż w przypadku krótkoterminowych obligacji, bo one zależą w dużym stopniu od tego, co się wydarzy na rynku międzybankowym. Na to wpływ ma Fed. Jeżeli nie będzie paniki, że Departament Skarbu bankrutuje, także rząd Stanów Zjednoczonych bankrutuje, no to się nie wydarzy nic złego. Natomiast są dwa segmenty rynku, czyli powiedzmy jeszcze te 3-letnie obligacje, czy nawet 4-letnie obligacje, mieszczą się w tych kategorii papierów, które są o krótkim horyzoncie życia. I tutaj Janet Yellen nigdy nie miała problemu, żeby takie papiery sprzedawać. Czy bony skarbowe, czy obligacje, to po prostu tam zawsze był popyt. Znaczy popyt na rynku pieniężnym jest tak duży w Stanach Zjednoczonych, że tam praktycznie każda misja ze strony rządu amerykańskiego, Departamentu Skarbu jest sprzedawana.
Czyli na tych obligacjach krótkich, tak?
Tak. I tu się praktycznie to raczej nie zmieni. Znaczy to nadal inwestorzy są przekonani, że rząd amerykański jest wypłacalny i tu się nic złego nie wydarzy. Ale z punktu widzenia Departamentu Skarbu znacznie lepiej jest mieć taki portfel, w którym jest więcej tych obligacji długoterminowych ze względu na to, że to zmniejsza problemy z rolowaniem, bo gdyby się wydarzyło coś niepokojącego na świecie, to jeżeli ja mam dużo obligacji krótkoterminowych, muszę je rolować, kilka bilionów w ciągu roku muszę zrolować takich obligacji, albo kilkanaście bilionów w skrajnym przypadku, to wtedy mam problem. Znaczy po prostu może się okazać, że nie ma chętnych. Ja zależę od tego, czy znajdę inwestorów, którzy będą chcieli odkupić moje obligacje. Natomiast jak Departament Skarbu emituje długoterminowe obligacje, na przykład 10-letnie, no to ma na 10 lat spokój. I teraz pytanie jest takie, czy ten popyt na długoterminowe obligacje będzie się utrzymywał na takim poziomie, że faktycznie przy oczekiwaniach spadającej inflacji i obniżki stóp procentowych rentowności pójdą w dół, czy niepokój będzie się utrzymywał na wyższym poziomie, bo po prostu okaże się, że inwestorzy nie chcą podejmować takiego ryzyka, nie będą chcieli kupować długoterminowych obligacji, bo stwierdzą, że to jest za niski poziom rentowności, na przykład jakby rentowności spadały w stronę 4%. To są rzeczy, które zwłaszcza na tym rynku, no to są dziesiątki miliardów, setki miliardów dolarów zysku potencjalnego lub straty, znaczy odpowiedź na to pytanie. I tutaj to będzie rozważane, każdy taki przetarg, każda decyzja Fedu, każde słowo Fedu będzie decydowało o tym, jak te rentowności będą wyglądały, plus oczywiście skala emisji, która będzie przez Departament Skarbu prowadzona, też będzie miała znaczenie. Ja wielokrotnie zwracam uwagę, że Chińczycy wyprzedają portfel obligacji amerykańskich i to jest coś, co zmienia trochę warunki gry i raczej nie sądzę, żeby oni zaczęli ponownie te obligacje kupować.
Tu zgłaszał się Piotr wcześniej, że początkujący HIR. Witamy bardzo serdecznie, znaczy witamy, mam nadzieję, że już od jakiegoś czasu z nami Piotr jest, ale właśnie dlatego ja tak staram się przypominać o tym, że warto pewne rzeczy otwierać i wyjaśniać i otwartym tekstem jak na talerzu podawać. Mam nadzieję, że ci, którzy są starymi wygami, to mi to wybaczą, nam wybaczą i to zniosą. Z kolei od Zacharego pytanie, czy mogę wysunąć wniosek, że inwestorzy są za wyższymi stopami w USA?
Znaczy nie wiem, czy są za wyższymi. Próbują czytać, jakie będą tendencje, natomiast ja nie sądzę, żeby było tak, że ci inwestorzy są bardzo by chcieli wyższych stóp procentowych. No nie, to gra idzie o to, żeby prawidłowo odczytać tendencje, to znaczy ci, którzy kupują długoterminowe obligacje, to chcieliby po prostu, żeby dodatkowo jeszcze na tym zarobili, a do tego są potrzebne obniżki stóp procentowych.
Proszę Państwa, zbliżamy się do końca, ale przejrzymy jeszcze komentarze od Was, więc to nie tak, że wszystkie znikną. Oczywiście też wszystkich nie jesteśmy w stanie pokazać, ale już teraz się tym zajmiemy. Dla sygnału, że...
Nie było.
Słucham? Już wyłączam te patenty, bo to jednak zaburza nam tutaj komunikację. To teraz od Was. Teraz już taka część zupełnie lajtowa i będzie ona taka chaotyczna trochę. Tak, bo to będzie skakanie po waszych wątkach. Nie zapomnijcie o złocie i srebrze. Nie w tym odcinku już, ale może w poniedziałek, bo były pytania właśnie powtarzane na temat tego, jak to z górnikami złota, przy tym, co się dzieje na złocie i odniesienie do tego, co mówiłeś o KGHM-ie, że jak to mieć, a z kolei KGHM, jakie tam są zależności, jak to chodzi i od czego może być. Kiedy kolejny RBI? No to na razie nie mów, sam jeszcze nie wiem, powiem szczerze. Tutaj też świeżak na GPW, małek, w końcu 30 lat na GPW to niewiele. Rafał.
No niewiele, to w zasadzie jak, to była chwila.
To była chwila, zleciało, prawda? Tak, no. Rafałowi też zleciało. Dobrze. Często rozmywa się pojęcie rynku pierwotnego i wtórnego w dyskusjach o obligacjach. Tak, ja staram się często powtarzać, że jak mówimy o obligacjach, to mówimy o rynku długu, a nie o obligacjach detalicznych skarbu, na przykład w Polsce. To zupełnie co innego jest, ale też nie sposób za każdym zdaniem tego powtarzać. Wojciech pisze, wyższe stopy w USA pozwalają łatwiej utrzymać wzrost marż. Jest pretekst do podnoszenia cen. Na przykład. Jakbyś się chciał do czegoś odnosić, to Rafał, atakuj, bo ja teraz będę...
Tutaj marże to pozwala podnosić przede wszystkim siła popytu wewnętrznego i tutaj to ja bym bardziej patrzył na to, że tam konsument amerykański się zadłuża i konsumuje na potęgę i pytanie, jak długo wytrzyma. Tak? No same stopy procentowe to w dłuższej dystansie jednak osłabiają skłonność do konsumpcji, no bo jeżeli ktoś na kredyt chce konsumować, no to po prostu musi więcej zapłacić. W pewnym momencie jest naturalna bariera, tak? Po prostu, zwłaszcza jak słabnie rynek pracy, to już nie można się dalej zadłużać, bo po prostu są pewne granice tego. I to decyduje o marżach, plus rozchwianie też gospodarki. Jak gospodarka po lockdownie została rozchwiana, to po prostu firmy były w stanie sobie znacznie lepiej poprzestawiać ten miks produktowy, jeżeli chodzi o ceny. I te konsekwencje są w tej chwili jeszcze utrzymywane w Stanach Zjednoczonych.
Pytanie zadaje Ali. Kiedy rządy chcą, mogą, muszą emitować więcej obligacji krótko versus długoterminowe i vice versa?
Znaczy, z punktu widzenia rządu w tej chwili w ogóle sytuacja jest taka, że mamy odwróconą krzywą rentowności w Stanach Zjednoczonych. Czyli krótkoterminowe papiery mają wyższe rentowności niż długoterminowe. Teoretycznie w takiej sytuacji no lepiej by było emitować długoterminowe obligacje, ale oczywiście jak Fed obniży stopy procentowe, to potem może się okazać, że jednak rząd amerykański za te długoterminowe musi płacić więcej niż gdyby emitował krótkoterminowe za pół roku, na przykład czy za rok, jak obniżą stopy procentowe. Ale to jest tylko część tej układanki. Po pierwsze, to rządy, no, czy Departament Skarbu, tak naprawdę u nas Ministerstwo Finansów, stara się, żeby nie mieć za dużo do rolowania obligacji w perspektywie roku czy dwóch, bo to są wyzwania. To znaczy, jeżeli zwłaszcza w trochę mniejszym stopniu to dotyczy Stanów Zjednoczonych, bo to jest jednak safe haven, tam nawet jak to się dzieje na świecie, to te krótkoterminowe obligacje będą kupowane i tam zawsze jest możliwość, żeby Departament Skarbu wyemitował dodatkowe obligacje i znajdzie nabywców. Natomiast na przykład w przypadku Polski, to posiadanie w portfelu przez Ministerstwo Skarbu tylko krótkoterminowych obligacji, to jest problem, bo gdyby się wydarzyło coś bardzo niepokojącego i jest risk off na świecie, to Ministerstwo Finansów może nie sprzedać kolejnych obligacji. A co to oznacza? No to oznacza duże problemy, bo technicznie bankructwo można ogłosić. Po prostu jeżeli nie sfinansujemy, nie zrolujemy obligacji, które szybko zapadają, to już nawet nie jest kwestia zwiększenia zadłużenia, tylko spłacenia zobowiązań. Znaczy rząd nie jest w stanie, czy Ministerstwo Finansów nie jest w stanie spłacić zobowiązań, które ma w momencie, jakim zapadają obligacje, czyli oni po prostu muszą oddać te pieniądze ze względu na to, że te obligacje skończyły swoje życie, to muszą wyemitować nowe obligacje. Jeżeli w portfelu Ministerstwa Finansów jest bardzo dużo krótkoterminowych obligacji, to ryzyko jest wysokie. Więc rządy bardzo chętnie sprzedają obligacje na przykład powyżej 5 lat, 7 lat, 10 lat, w Stanach Zjednoczonych na 30 lat, bo to daje czas. Znaczy można zbudować taką strukturę portfela, która jest optymalna z punktu widzenia zarządzania ryzykiem i monitorować to. Ale jest jeszcze jeden czynnik, czyli na przykład czasami jest tak, że rządy muszą sprzedawać jakieś obligacje i to było w zeszłym roku. Janet Yellen cały czas zaklinała rzeczywistość, że duże emisje obligacji wcale nie wpływają na rentowności i chęć kupowania tych obligacji przez inwestorów, ale w związku z tym, że nie mogła sprzedać długoterminowych obligacji, to sprzedawała bony skarbowe i krótkoterminowe obligacje. Więc jak muszą, to po prostu sprzedają, żeby ratować płynność, bo To, czego potrzebuje Departament Skarbu i Ministerstwo Finansów w Polsce, to jest zachowanie płynności. Znaczy oni muszą mieć po prostu pieniądze na spłatę zobowiązań, a jeżeli, jeszcze raz podkreślę, jeżeli by się okazało, że bardzo wiele obligacji w krótkim czasie kończy swoje życie, czyli terminy zapadalności nadchodzą, a nie ma chętnych do kupienia tej obligacji, to może pomóc teoretycznie Narodowy Bank Polski, ale tylko teoretycznie. Znaczy jest bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja, zwłaszcza dla takich mniejszych krajów jak Polska, kiedy krótkoterminowym długiem się finansują. Trochę bardziej złożone niż tak na krótką odpowiedź, natomiast pamiętać o tym, że czasami rynek wymusza też na to, co może sprzedawać.
Kolejne pytanie.
Dobrze.
Kolejne pytania. Hany Bager, ja wciąż czekam na przewidywane przez pana Rafała 0,8 euro-dolar, ale uwaga, uwaga, bo tutaj odpowiadam za Harry. Nie tylko przez pana Rafała, patrząc na wykres maks terminowy, może się to spełnić w okolicach roku 2030. Hany pisze, to czekam cierpliwie. No i odpowiedział Zacharego, są tutaj takie właśnie obrazki. No dobrze, tak?
No nie, to moja prognoza nie wybiega tak daleko. Ja zakładam, że to będzie dużo szybciej. Będzie w
perspektywie
następnych 2-3 lat.
Dobrze.
Max, być może już w tym roku nawet.
I teraz tak, panie Rafale, jak tam po majówce? My czekaliśmy z kiełbaskami i grillem, a tu nic, pisze Paweł. No widzisz.
Jakoś adres do mnie jutro.
No, to są takie zaproszenia, tak? Kiedy do nas wpadniecie?
Już jadę, jestem, a gdzie jesteś?
Kiedy do nas w Katowice.
A miałeś do Gdańska przyjechać.
Aha, dobrze. Chiny w lutym, Rafał zapowiadał wzrosty, jednak zapowiedział, że nie będzie inwestował na tym rynku, bo ryzyka geopolityczne, rynek rośnie, a portfel Rafał Bogusławski inwestuje i nie korzysta. Paradoks? No, nie konsekwencja paradoks, raczej wybór. Wybór, konsekwencja jakaś, tak?
Pytanie, czy tak, czy wchodzić na rynek, gdzie z założenia bym przyjął, powiedzmy, że kilkunastoprocentowe wzrosty, powiedzmy 20%, i wychodzić z tego rynku, a przy okazji nie jestem w stanie w żaden sposób odpowiedzieć na pytanie, czy po drodze się nie wydarzy coś, czy rząd Chin nie sprowokuje jakiejś sytuacji, która znowu zniechęci inwestorów do inwestowania. No to jest kwestia wyboru. No. Nie w każdym, nie na każdym rynku, nie w każdym trendzie wzrostowym chcę wziąć udział. Tak samo jest w tej chwili z obligacjami długoterminowymi. Patrząc na to, co się działo w ostatnich tygodniach, dwóch tygodniach, no to szanse na to, znaczy prawdopodobieństwo tego, że przynajmniej przejściowo ceny obligacji pójdą w górę, rentowności pospadają, byłoby dość wysokie, znaczy to już po Fedzie, tak, te informacje można było dyskontować. Tylko znowu pytanie, czy spekulacyjnie chciałbym w tym brać udział, bo ja nie, znaczy oczywiście można to robić, natomiast ja zakładam, że jeszcze przynajmniej przez 2-3 lata, a być może dłużej, te długoterminowe obligacje będą miały na tyle wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, że to, co w tej chwili oferują, jeżeli chodzi o rentowności, to jest za mało. Znaczy, ja nie uważam, żeby to był sensowny ruch. I to samo było z Chinami. Też po prostu uważam, że są ryzyka niemierzalne i to, że rynek rośnie, no tak, był wyprzedany, był bardzo zły sentyment do rynku, wzrost jak najbardziej prawdopodobny. Pytanie, jak długo to potrwa, bo według mnie nie potrwa to już zbyt długo. To znaczy być może jeszcze kilka tygodni, być może jeszcze 2 miesiące, ale później znowu wrócimy do marazmu na chińskim rynku.
To o złocie to było od Marcina, ja tylko pokażę na chwilę, ale nie będziemy o tym teraz mówić, w poniedziałek może znajdzie się czas na kilka słów na ten temat. Czy przy utrzymującej się trend boczny obecnej cenie złota górnicy złota mają szansę nadrobić straty i tak dalej, to na poniedziałek. I teraz będziemy cali po prostu tacy zarumienieni z wrażenia. Łukasz pisze, witam panów, dzisiaj jestem live, ale zazwyczaj słucham analiz w podcastach, robicie świetną robotę, dzięki wam za to, pozdrawiam Łukasz. Łukaszu, wielkie dzięki, naprawdę to jest największa nagroda. Oczywiście znajdą się tacy, którzy napiszą coś w drugą stronę, tak? Ale jeżeli są z nami, to i tak super. U kogoś słychać ptaki za oknem, to chyba u ciebie był, słuchaj, jak to ktoś, właśnie, Wróbelas, dzisiaj kolejnym komentatorem na analizach, było tak, gdzieś on poleciał, ale masz otwarte okno?
Mam otwarte okno i on tutaj jest i cały czas mi śpiewa. Z przerwami, ale śpiewa.
Teraz właśnie a może się zasłuchał?
Nie, zestresował się.
Popatrz, no, a ja myślałem, że się zasłuchał wątek o obligacjach amerykańskich na przykład, proszę. Kiedyś mieliśmy koguta, kto ma wiedzieć, ten wie, ci z dużym przebiegiem to wiedzą, a tutaj wróbelas się pojawił. Pan Rafał narzekał tak na europejskie banki, a ETF-y z bankami europejskimi są teraz na historycznych szczytach.
Znaczy to... Znowu, jeżeli patrzymy, w ogóle rynek europejski, tak, siła rynku europejskiego akcyjnego dla mnie była zaskakująca, ale to wiem, znaczy tak, wyceny były na tyle, na takich poziomach, że te wzrosty przy hoście na rynku amerykańskim nie powinny szokować. Po prostu ten rynek się porusza najczęściej na rynkiem amerykańskim. Natomiast z tych rzeczy, które w przypadku banków europejskich mogły negatywnie rzutować na wyniki tych banków, to one się jeszcze nie zmaterializowały. To znaczy cały czas jesteśmy w fazie, w której jeszcze gospodarka europejska zachowuje się całkiem poprawnie. Pytanie jest właśnie takie, czy jak się pogorszy na przykład sentyment do gospodarki niemieckiej, czy banki wtedy nie zaczną szybko oddawać tego, co zarobiły wcześniej. Ja uważam, że gospodarka europejska jest w znacznie słabszej kondycji niż gospodarka amerykańska i to będzie wrzutowało na zachowanie giełd w perspektywie następnych 2-3 lat, w tym również banków. Natomiast faktem jest, że banki europejskie zachowały się dużo mocniej niż ja zakładałem. No i to jest jedna z rzeczy, która po prostu miała miejsce, tak? No, przyznaję, są silniejsze niż zakładałem, że mogą być.
Tutaj po drodze jeszcze Dany Rodriguez wrzucił super stickera, dziękujemy bardzo. Dzięki panowie, świetna robota. Ach, no super, super. Paweł, jeszcze tutaj jesteście super. Bardzo nam miło, dziękujemy bardzo. Łukasz pisze, Rafał chciał odpowiedzieć o górnikach złota, a tu nie pozwalają, to w trosce o Rafała, słuchajcie, bo już prawie godzina, w poniedziałek. Co tam jeszcze od was, bo będziemy już kończyć. Wojciech jest odmiennego zdania co do gospodarki EU, tu wielu czarnowidzów w ciągu kilku lat może się mocno zdziwić, jest taka opinia od Wojciecha, no bo tutaj są opinie przecież, każdym jak najbardziej zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami.
Za 2-3 lata możemy tak przedyskutować, zobaczymy, znaczy gospodarka potwierdzi albo zaprzeczy różnym oczekiwaniom, no i to jest o tyle fajne właśnie, że następuje później weryfikacja, no. Ja mam taki obraz gospodarki europejskiej, jaki mam i nie specjalnie go chcę zmieniać.
Ach, w opisie jeszcze napisałem, że ci, którzy nie wiedzą, co o maju się mówi, to żeby byli tutaj z nami, to się dowiedzą, tak? Bo wiesz, taki fragment opisu dzisiejszego live'a, który brzmiał... To przecież maj, wiadomo, co oni mówią, jeśli chodzi o giełdy, jeśli nie wiesz... to tym bardziej zapraszamy. No to właśnie, to jest ten pierwszy moment, kiedy o tym powiemy. Nie, do tej pory nie pojawiło się, docencie to, nie pojawiło się to stwierdzenie, nie pojawiło się to przysłowie, nie pojawiło się od połowy kwietnia, nie pojawiło się w ostatnim tygodniu kwietnia, nie pojawiło się w pierwszym tygodniu maja. No dobrze, ale już czas coś o tym powiedzieć. No to jak z tym majem, słuchaj? Tutaj Damlab na początku pisał, czego chcieć więcej, giełdy powoli rosną, pogoda dobra, kolejna majówka przed nami. Nie dodał tylko, że ptaki śpiewają. O tym ptaszku to jeszcze będzie. Tak, a przecież to jest maj. I słynne przysłowie, które dopiero teraz, do którego sięgamy dopiero teraz. Sell in May and go away. I co sądzisz o tym maju, który ma już 10 dni? Czyli pierwsza dekada się kończy.
Znaczy, no, te pierwsze 10 dni jest rewelacyjne, ale to warto zawsze brać pod uwagę oczywiście średnie, statystyczne takie statystyki dla rynku amerykańskiego pokazują, że ten okres od maja do listopada jest słabszym okresem niż od listopada do kwietnia, tak, czy od grudnia do kwietnia. I to jest fakt. I to jak weźmiemy nawet ostatnie 40 lat, tak, to tak jest. Dla rynku polskiego niekoniecznie, to znaczy tam to nie jest aż tak regularne jak w Stanach Zjednoczonych, natomiast też warto pamiętać o tym, że to jest średnia, tak? Czyli nie zawsze maj i to, co się dzieje tam w czerwcu, w lipcu, to jest potwierdzenie tego, co się działo średnio. Czyli były maje, które były rewelacyjne w Stanach Zjednoczonych również. I tutaj wszyscy ci, którzy sugerują się takimi długoterminowymi trendami, czyli tymi średnimi, mogą być mocno rozczarowani. To znaczy, po pierwsze, gospodarki się zmieniły, rynki się zmieniły finansowe, i to, co działało na przykład 30-40 lat temu, niekoniecznie działa teraz. Po drugie, jest też na przykład, jeżeli mówimy już o pewnych cyklach, jest chociażby taki cykl prezydencki w Stanach Zjednoczonych i w roku wyborczym w Stanach Zjednoczonych zazwyczaj jest, ten rok jest dość dobry, to znaczy tam czasami się pojawiają na przykład w marcu tak korekty, tak z pamięci w tej chwili mówię, średnio można zobaczyć, jest taki equity.com chyba jest taka strona, to znaczy można zobaczyć po prostu zestawienie wszystkich tych sezonowości. Ale do czego zmierzam? To nie jest reguła, gdzie można w ciemno powiedzieć tak, w związku z tym, że wcześniej była hossa, to teraz będzie słaby maj, słaby czerwiec albo tam kolejne miesiące. Absolutnie nie. To jest kwestia też na przykład siły gospodarki, to jest kwestia tego, jak wyglądają przepływy kapitałów i nie każdy maj jest dobrym miejscem do tego, żeby sprzedawać akcje. Chociaż biorąc pod uwagę na przykład na to, gdzie jesteśmy na WIG-u, gdzie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych na indeksach i biorąc pod uwagę w Stanach Zjednoczonych chociażby to, że trochę słabnie rynek pracy, no to warto się zastanowić, czy tam hossa może trwać bez jakichkolwiek ruchów korekcyjnych. Tak? Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Wrzesień notabene jest najsłabszym miesiącem. Jeżeli chodzi o średnie stopy zwrotu, to wrzesień jest najsłabszym miesiącem. To są miesiące, które znacznie częściej rozczarowują niż na przykład właśnie ten okres od listopada do kwietnia.
A propos drobiu, który tam gdzieś wkładał swoje 3 grosze na pewnym etapie naszego live'a po stronie Rafała, to Piotr pisze, że to gołąb Jeroma Powella. No to nie był gołąb, no ale okej, okay, rozumiem. No. Na pewno to nie był też jastrząb.
Jastrząb nie.
Podobno w Rubelas. Nie wiem, jakie odniesienie do polityki monetarnej można skojarzyć z wróblem. Słuchajcie, kombinujcie.
Będzie ostrożna.
Sparrow.
Będzie ostrożna i strachliwa.
Już się tutaj z nami Zachary żegnał, tak. No właśnie, tutaj sell may and go away. Tak. W maju giełda i komputerek na dworze z wróbelkami. O, słuchaj, zobacz, Michał pisze, słucham, czego mam śpiewać? Michał, ptak. Uderz w stół, a ptak się
odezwie. Tak się odezwie.
Pozdrawiamy gorąco, zapraszamy częściej do komentowania. No, jak na razie wszystko rośnie, niekoniecznie musi się to powtórzyć, rynki się zmieniają. No właśnie mówił Rafał o tym, że rynki się zmieniają. A właśnie, April showers brings May flowers, Dany pisze. No, na przysłowie zawsze się znajdzie jakieś inne przysłowie, prawda?
Tak, zwłaszcza jak się potem analizuje już z perspektywy.
Historycznej.
Tak, to wtedy wiadomo, że te przysłowia są mądrością narodów. Tak?
A właśnie, wróbel przypomina o lajkach. Ucich coś trochę. Zachęcamy, zapraszamy, bo tych właśnie jeszcze jest chwila, bo tych lajków, słuchajcie, naprawdę dzisiaj jest jakaś skampiradła jakieś są po drugiej stronie, drodzy. No, dlaczego? Wrzućcie coś w łapkach na YouTubie. Wrzućcie jeszcze chwilę. No cóż, ktoś musi kupować w maju. Kto to jest?
No. Ten, co nie kupił wcześniej.
Tak, ten, co nie kupił. Dobra, coś jeszcze mamy, dobrze. No, może poczekam na te parę lajków jeszcze może. Coś się pojawi tutaj jeszcze? No, urosło coś. Urosło. Drodzy, jeszcze 30 sekund na lajki, na łapki w górę i będziemy mówić, no masz lajk, dzięki, wrzuciłem, dzięki, tak, dobra. I będziemy się żegnać, zostawiając was z upojnym weekendem, z fantastycznym weekendem i wróćcie do nas o 8:45, licznie jeszcze w poniedziałek, nawet nie pamiętam, jaki to będzie dzień w poniedziałek w tym momencie, ale w poniedziałek, w ten najbliższy. I co, Rafał, coś będzie o tych górnikach złota?
No będzie.
No będzie.
To mój ulubiony temat.
Ja jeszcze przejrzę komentarze, poszukując na top czacie, poszukując jeszcze jakichś tematów. Zachęcamy was do zostawienia też propozycji tematów pod live'ami, pod filmem, bo większość widzów mamy z odtworzenia, z tak zwanej powtórki, a więc pozdrawiamy te osoby bardzo, bardzo gorąco. Jeżeli ktoś nas przypadkiem do nas trafił, to zachęcamy do tego, żeby został chociaż chwilę dłużej, żeby włączył sobie subskrypcję oraz powiadomienie, bardzo ważne, powiadomienie, bo subskrypcja sama to niewiele daje. Super, że jest, cieszymy się bardzo, ale powiadomienie. U mnie na niebie jastrząb, pozdrawiam, dziękuję, że jesteście. Barbaro, pozdrawiamy gorąco, też zachęcamy do częstszej obecności w komentarzach.
Poniedziałek, ja też 13... pozdrawiam.
13, dobrze, że nie piątek.
Nie lubię poniedziałek.
Mieć na poniedziałek, tak jest. Trzeba nabrać sił przez weekend, tego nabierajcie sił przez weekend, nabierajcie słońca, jeżeli komuś się trafi. Dziękujemy pięknie, do zobaczenia. To jest już koniec na dzisiaj. Zamykamy analizy live w piątek 10 maja 2024. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.